Będziemy teraz trochę eksplorować wystawę, a trochę zastanawiać się nad przyszłością. No to tak profetycznie zabrzmiało, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ze mną w studiu jest Wojtek Piotr Onak, interdyscyplinarny dyrektor kreatywny, tak można powiedzieć?
Tak, tak, dziękuję.
I to się wszystko zgadza. Kurator wystaw, także tej, która jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, w ramach której twórcy tejże wystawy twierdzą, że plakat, ten plakat, który mogą Państwo kojarzyć ze słupów i różnych innych miejsc, niekoniecznie musi być papierowy, a skoro niekoniecznie papierowy, to się rozpoczyna i otwiera cała przestrzeń do dyskusji, do rozmowy, ale tym punktem wyjścia do tej refleksji, która też stanie się udziałem naszego dzisiejszego spotkania, jest jednak Polska Szkoła Plakatu. I ja ciekaw jestem, po co w XXI wieku opowiadać o Polskiej Szkole Plakatu i po co te plakaty przypominać, wyciągać z zakurzonych archiwów i je pokazywać. Wszyscy to znamy, można byłoby powiedzieć.
Ja tutaj chcę powiedzieć, nawiązując do tego, że plakat nie tylko może być na papierze, że nazwa plakat to nie papier, nie opowiada tylko i wyłącznie o medium. Jakimś nośnikiem, jakim jest papier. Nie? Nie mówimy tutaj tylko o tym nośniku. Chodzi o to, że plakat jest ideą. Plakat jest wizją, wizją artysty. Plakat jest reklamą, ale był też taką odpowiedzią na dane czasy. Był możliwością przejścia cenzury. W latach PRL-u gdzieś, no tak jak na przykład Andrzej Pongowski powiedział, że na początku swojej drogi uświadomił sobie, że jest bardzo niecierpliwy w swojej sztuce. Dlatego jak maluje jeden obraz, to najpierw musi znaleźć marszanda, wejść do galerii. Wiesz, ten proces jest cały bardzo złożony, żeby ten obraz czy inna forma sztuki zaistniała. W odpowiedzi na to odnalazł plakat, który tak naprawdę w jeden dzień rysujesz, za dwa dni już może być na ulicy zaklejona cała ulica, czy chociażby kino. I tutaj się zastanawiamy nad tym, jaka jest idea plakatu od samego początku. Wchodząc w to, jaka wizję artysta miał i skąd brał tą wizję, wszedłem w polskie malarstwo, które wiesz, no, Pałac Sztuki, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych posiadają tak znakomitą i ogromną kolekcję sztuki polskiego malarstwa.
No, że na przykład taki Malczewski się pojawia na tej wystawie, wyciągnięty z tej kolekcji.
Tak, tak.
To nawet, na przykładu.
Nawet nie jeden.
Nie jeden.
No i Wyspiańskie chociażby.
Tak.
Zastanawiając się nad tym, przeglądałem tą kolekcję bardzo dokładnie, co było ogromną przyjemnością dla mnie. I tutaj ogromny szacun dla dyrektora Pałacu Sztuki Przemka i dla towarzystwa, że pozwolił mi.
Zanurkować w archiwach, przegrzebać wszystko.
Tak, tak. No, niesamowite magazyny, w których no, czułem się jak dziecko w sklepie ze słodyczami. Ale później weszła taka część, gdzie odnajdywałem bezpośrednie, czy to inspiracje wizualne, czy idee, które były za plakatem i mogłem to odnaleźć również w tych obrazach. I tutaj na wystawie pokazuję właśnie kilka takich połączeń, chociażby czy to Fangora, czy Świeżego, Świeżego akurat z Wyspiańskim, które prace powstały no, szeroko czasowo od siebie. Chodzi o to, że idea jest ta sama. Prawda? I ten papier jest czymś, dzięki czemu można było tą ideę pokazać. W PRL-u nie było produktu, ale trzeba było ten produkt reklamować. Produktem był chociażby moda, tak jak w modzie polskiej. Więc ideą było sprzedanie czegoś lepszego niż sam produkt, czyli poczucia bycia lepszym. Poczucia tego, że Polska jest daleko w świecie, liczy się. Wiadomo, że wtedy to było tak, jak salony mody polskiej były czymś no, nieosiągalnym. No, nie, dla wielu normalnych ludzi. Nie dlatego, że może były drogo, już było tam drogo, tylko dlatego, że tego produktu nie było. Chciało się iść i kupić. Po ekspansji, która była tam, wiadomo, w latach 60., 70. mody polskiej, to raczej tam się przychodziło, żeby pooglądać albo zobaczyć wystawę. Plakat w kinie chociażby był totalnym przeciwieństwem tego, co plakat kinowy był na świecie.
No tak, no bo plakat kinowy, filmowy na świecie, to są kadry z filmów zlepione w mozaikę bohaterów, którzy pojawiają się na ekranie, który jest zapowiedzią tego, co się wydarzy. W Polsce to była metafora. Zresztą no, ta tradycja została do dzisiaj, zwłaszcza w kontekście różnych artystycznych plakatów. No, tradycja powstawania artystycznych plakatów do dużych produkcji filmowych to jest poniekąd pokłosie tamtych czasów, bo nawiązujesz do tych plakatów, które pamiętamy bardzo dobrze, nie? Jakby zupełnie zresztą no, to powróciło, chociażby ostatnio pokazujecie Claire, prawda? No to jest idealny przykład tego, jak działały te połączenia i skojarzenia.
Tak. Scorsese kiedyś powiedział, że uwielbia polski plakat. Polski plakat kinowy. Tylko, że w Stanach on nie sprzedałby żadnego filmu. W ogóle jest taka strona...
Nikt by nie wiedział, o co chodzi.
Nie, nie. Jest taka strona wyprodukowana, znaczy założona w Stanach Zjednoczonych, co miał na myśli polski plakacista projektując plakat, bo często ten plakat w ogóle totalnie nie miał pojęcia o tym, co był film. Polski plakat kinowy nie potrzebował licencji. Polacy mogli wykorzystywać, co chcieli. Nikt do niczego się nie przykładał. No i idea również tego, że ten plakat ma sprzedać film, raczej nie istniała. Bo film zachodni i tak będzie czymś dla widza, na co widz chce iść.
Czyli chodziło o to, żeby zrobić jakąś nadbudowę, bo ja takie mam wrażenie, że my rozmawiając o plakacie dzisiaj, trochę rozmawiamy o komunikacji i komunikowaniu. Tak. Powołałeś się na malarstwo i myślę, że można byłoby spróbować dokonać takiego rozgraniczenia, w myśl którego ten obraz, to malarstwo, o którym rozmawiamy, to będzie jakaś sytuacja komunikowania bezinteresownego, to znaczy nie ukierunkowanego na żaden komercyjny lub niekomercyjny cel. Jeśli chodzi o plakat, to wydawałoby się, że idea jakby skupia się wokół tego komunikowania w celu no, zaspokojenia, czy no, dotarcia do uderzenia w jakiś rodzaj interesu. A ty próbujesz pokazać, mam wrażenie, i w ramach tej wystawy, i w ramach tego, co mówisz, że jeśli myślimy o polskim plakacie, to ta granica się trochę zaciera z uwagi na to, że w pewnym momencie trzeba było zacząć, w cudzysłowie, handlować ideą, dlatego że nie było żadnych rzeczy, którymi można byłoby handlować. Nie było tego materialnego interesu do wypracowania. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, tak? Czyli gdzie zacznie się plakat, w ogóle może plakat artystyczny, a może nie ma czegoś takiego jak plakat artystyczny, tylko plakat jest jeden. Gdzie zaczną się już sztuki wizualne, niekomercyjne? To jest, jak rozumiem, jakaś zamglona granica, którą, nie wiem, trzeba wyostrzyć, nie trzeba wyostrzyć? Jak to wygląda twoim zdaniem?
Tutaj jeszcze wracając do tego malarstwa. Chcę powiedzieć, że malarstwo też sprzedawało. Też sprzedawało.
Na początku. No.
Nie tylko na początku, dlatego, że często obrazy powstawały na zamówienie.
No to prawda.
Tak. Czy sprzedawały daną osobę, czy mówimy o królu, czy o kogoś, na kogo, dla kogo się to malarstwo zamawiało. Idea, która idzie, gdzie jesteśmy teraz z tym plakatem, co chcieliśmy pokazać, co chciałem w ogóle pokazać na tej wystawie, to jest to, że kierunek, no nie, ta idea, sprzedanie bardziej wizji, dalej jest żywa. Jest dalej reinterpretacją tamtej części plakatowej. W obecnym czasie, tak jak powiedziałeś, jest Claire, ale mamy też na wystawie reinterpretacji. chociażby z Zuzanny Janin. Mm-hmm. Nie, Joanny Hawrot, ekran, 27 ekranów, jest reinterpretacją Cieślewicza. To jest bardzo ciekawy element tej wystawy, dlatego że Joasia Hawrot jest niesamowitą artystką pracującą z tekstyliami. Niedawno miała też dużą wystawę w Osace podczas Biennale. Zadzwoniłem do Joasi i mówię: Asiu, ja po prostu chcę twojej tkaniny na tej wystawie. Chcę, żebyś pokazała, że plakat może wyjść poza papier. I wysłałem jej zestaw plakatów, które będę pokazywał. Ona później do mnie wysyła jakiś tam moodboard. Ja mówię: nie wierzę w to, co dostałem. Nie? Ona wybrała, dzwoni do mnie i pyta się, dlaczego, o co chodzi, czy to nie jest to, co chcesz. Ona mówi: nie, to jest dokładnie to, co ja wybrałem. Nie? Wybrałem ten sam plakat jako główny, jeden z głównych plakatów wystawy. Ona wzięła to i przełożyła jeden plakat na 27 ekranów przeźroczystych, które są ułożone linearnie w jednej sali. No niesamowite doświadczenie dla widza.
Musisz powiedzieć, jaki to plakat naszym słuchaczom, bo to też ma znaczenie. Mm-hmm.
Jest to plakat Cieślewicza, Kongres na rzecz pokoju.
Moskwa.
Moskwa. Bardzo prosty, niebieski plakat, z całkowicie niebieskie tło i ręce w czarno-bieli trzymające gołębia.
Zawieszamy głos, bo o tej idei, która się rozwija i która jest reinterpretowana, Wojtek Piotr, ona go opowie państwu już za chwilę.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Wojtek Piotronek niezmiennie jest ze mną w studiu. Człowiek, który wystawił plakaty w Pałacu Sztuki i o nich trochę opowiada. My zaczęliśmy od Polskiej Szkoły Plakatu, ale nie spotkaliśmy się po to, żeby o Polskiej Szkole Plakatu rozmawiać wyłącznie. Mówisz o tej idei, która pracuje cały czas wśród współczesnych twórców. Rozwiń ten wątek, proszę.
Mamy taką część na tej wystawie, bo w ogóle... To, co chciałem pokazać poprzez ten zbiór prac, ale też ten kierunek, w którym oprowadzam po tej wystawie, czyli sala po sali po sali, to jest to, że plakat wyszedł od czegoś i gdzieś dąży. Plakat na samym początku był taką formą ekspresji, formą sztuki, formą sprzedaży czegokolwiek marketingową, która nie była rozpoznawana przez w zasadzie nikogo jako dzieło sztuki. Było to coś, co po prostu wchodzi na ulicę, jest multiplikowane i tu był ten element, dla którego ono nie było rozważane i przez wiele lat jeszcze później jako dzieło sztuki, dlatego że obraz jest namalowany jeden. Trwa, to jest to nawiązując też do tego, co pan Andrzej Pongowski powiedział. Obraz jest jeden i trzeba dać w to wystarczająco dużo czasu, żeby on był dobry. Do tego musi zaistnieć. Natomiast plakat jest czymś, co po wytworzeniu wrzuca się w prasę i można go skopiować ileś tysięcy razy, setki razy i można go rozkładać po całej Polsce i nie tylko. Więc ta idea jest w obecnym czasie bardzo dalej obecna, czyli neglektujemy coś, czego nie rozumiemy. Coś, co jest nowe, no bo wtedy te prasy drukarskie to było coś nowego, prawda? Idea, że wydrukujemy coś i zaraz to jest wszędzie, nie szanujemy tego, co jest wszędzie.
Nie szanujemy, bo nie jest unikatowe, bo nie jest poparte takim wysiłkiem, który wyobrażamy sobie, myśląc o rzeźbiarzu, który okiełznuje marmur na przykład, prawda?
Dokładnie.
Czyli nie ma sakrum, którego potrzebujemy, żeby nazwać coś dostatecznie wartościowym. No ale jak się okazuje, życie i historia to bardzo szybko zweryfikowały, dlatego że to tak jakby powiedzieć, że ilustracja nie jest formalna. formą sztuki, dlatego że jest multiplikowana, prawda? Okazuje się, że no, to jest ten odwieczny dyskurs i dylemat dotyczący tego, czy, chociaż nie wiem, czy dalej tak aktualny, czy sztuka użytkowa jest sztuką i w ogóle twórczość, która, no to wiesz, tutaj...
Dla mnie sztuka użytkowa jest sztuką.
No właśnie tak. Myślę, że już jesteśmy za tym etapem, kiedy tak. W ogóle się nad tym zastanawiamy.
Ja zastanawiałem się nad tym wielokrotnie podczas moich wystaw. Czy to pokazując wystawę sneakersów, dużą taką retrospektywę w zeszłym roku, czy retrospektywę Gianniego Versace, prawda? Pokazując mody, buty, wiele rzeczy. Ale wracając do naszego tematu plakatu i multiplikacji, no to coś, co już istnieje od dawna, prawda? No bo zaczęło się już w latach 60. w San Diego w jakimś tam formie, czyli sztuka generatywna, sztuka połączona ze sztuczną inteligencją, sztuka komputerowa. W tym momencie, jeżeli my powiemy, o, coś zostało stworzone dzięki sztucznej inteligencji albo z użyciem sztucznej inteligencji, bo tutaj chcę zaznaczyć, że formy użycia sztucznej inteligencji czy formy zabawy ze sztuczną inteligencją, które nawet niekiedy u niektórych artystów polegają na tym, że musimy ją, on chce, artysta, to ją oszukać i nas jako widzów oszukać, wprowadzając błędne dane, aby Google na przykład wyrzucał nam na nasze zapytania błędne odpowiedzi. To jest bardzo ciekawy zresztą temat. Ale wracając do plakatu i do tej multiplikacji. Plakat do wystawy, plakat to nie papier, powstał dzięki udziału trzech osób. Dlatego na plakacie jest głowa, która ma trzy kolory. Mhm. Ja wytworzyłem prompt, który przekazałem sztucznej inteligencji po otrzymaniu obrazu. Ilustratorka Milena Paniak wzięła to, przerysowała, dodała kilka elementów i tak powstał plakat. Bo tutaj pokazuje, chciałem pokazać w ogóle to, że sztuczna inteligencja w połączeniu z człowiekiem może tworzyć coś, co jest na wysokim poziomie i jednocześnie co ma wyraz ludzki, bo tu jest to właśnie bardzo ważne, że nie jest to coś komputerowego, prawda? Tak jak my sobie często wyobrażamy sztuczną inteligencję. Ale również w tym jest element bardzo ważny, że sztuczna inteligencja, aby uzyskać dany efekt, potrzebuje ludzkiej wrażliwości i potrzebuje artysty, kuratora, aby to opisać.
No z tym są jednak związane chyba te najwyraźniejsze lęki, tak? Chodzi o to, że nagle jakaś maszyna może zaanektować, może zacząć kupczyć ludzką wrażliwością. Tego się boimy. Ty mówisz, nie należy się tego bać, to można okiełznać.
Znaczy,
tego się boi branża kreatywna, tego się boją ilustratorzy, także plakaciści. Widząc, prawda, no, zresztą wystarczy przeskrolować media społecznościowe, żeby na razie jeszcze jesteśmy w stanie rozpoznać, w prawne oko rozpoznać, co zostało narysowane przez człowieka, a co nie. Natomiast jeszcze chwila i ta granica tutaj, się zatrze.
Tutaj ta granica jest dosyć zacierana szybko, dlatego że sztuczna inteligencja polega na tym, że mamy jedną część, która generuje obraz, drugą część, która sprawdza, czy ten obraz wygląda realistycznie. I one ze sobą współgrają. Jedna generuje, druga automatycznie sprawdza. Później ta, która generuje kolejny obraz w odpowiedzi na to, czy ten obraz jest realistyczny. Więc tu granica bardzo, bardzo jest już zatarta. Ale myślę, że nie można żadnej rewolucji, taką, którą my przechodzimy, rewolucji technologicznej, zatrzymywać. Albo nie można tego mówić, okej, to nie jest coś, co ja chcę, dlatego powiemy, że to nie jest to, że to nie jest sztuka, że to nie jest coś, co wchodzi. To jest, jak zostały wymyślone maszyny parowe i elementy, wszyscy byli przeciwko, dlatego że uważali, że zabiera to pracę ludziom. Świat, ludzie, formy pracy się dostosowały do tego. Tak samo życie kreatywnych osób i życie artystów dostosuje się do sztucznej inteligencji, do nowego życia. Artyści zaczną się łączyć z tym, wykorzystywać, a nawet artyści, którzy dojdą do wniosku, że nie chcą mieć nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, znajdą swoje miejsce na rynku sztuki użytkowej, muzealnej, obojętnie w którym kierunku. ważne jest to, że nie da się zatrzymać czegoś, co idzie do przodu. Bo to jest jak walka z wiatrakami. My musimy starać się powoli zaczynać rozumieć, wykorzystywać to, co daje nam świat, daje nam technologia, cieszyć się z tego i szukać nowych rozwiązań. Bo zobaczmy na to, jak nasza percepcja odbioru się zmieniła. Poprzez użycie telefonów, Instagrama, YouTube'a i wszystkiego, my patrząc na obraz mamy 2 albo 6 sekund, żeby ten obraz do nas dotarł. Nasz umysł nie przyswaja niczego dłużej niż te 2 czy 6 sekund. Nawet jeżeli włączymy sobie jakiś program, często po chwili jesteśmy znudzeni. Dlatego na tej wystawie sztuczna inteligencja generuje obrazy, czyli nowy plakat co 2 i co 6 sekund. Widzowie mogą sobie stanąć przed tymi ekranami i patrzeć i zobaczyć, jak oni to odbierają. Decyzja jest do nas, czy wolimy stanąć przed ekranami, które generują nowy obraz co 2 i co 6 sekund. Niekoniecznie ten obraz akurat tutaj jest dobry, bo użyłem specjalnie sztucznej inteligencji dostępnej dla każdego. Prawda? Bez wykupienia żadnych subskrypcji czy jakieś tam logowania się dużego. Tylko żeby to było coś prostego. Czy wolimy się obrócić, prawda, i zobaczyć, co obecny plakat wśród plakacistów XXI wieku wygląda, na co oni zwracają uwagę, czy wolimy jeszcze popatrzeć, wiesz, za siebie, gdzie widzimy plakaty o Polsce, czy chociażby magazyny La Pologne. Jeden z piękniejszych magazynów, jaki kiedy powstał. I tutaj jeszcze wracając do prasy drukarskiej, prasa drukarska nie zabiła idei unikalności.
Mm-hmm. I mówisz, sztuczna inteligencja nie zabije idei pracy kreatywnej, ludzkiej, no ale równocześnie to są, mam wrażenie, dylematy, które pojawiają się bardzo często, chociażby w odniesieniu do czata GPT, nie tylko tych narzędzi generujących treści graficzne. Czy sztuczna inteligencja nie rozleniwi naszej kreatywności, nie sprawi, że pewien potencjał, który przyczynia się a to do większej uważności na świat, a to do pewnej kontemplacji, umiejętności zatrzymania się przy pracy czy przy rozważaniu jakichś idei, nie zostanie wyparta, a my w pewnym momencie czy się jakoś nie zagubimy. Mam wrażenie, że to jest też pytanie o to, z jednej strony, czy próbę znalezienia jakiegoś balansu między uwzględnianiem okoliczności, które przyniosła nam rewolucja technologiczna, a z drugiej strony jakąś dbałością o rdzeń, jakąś dbałością o, nie wiem, czy można użyć takiego dużego sformułowania, ale system wartości, który, no, jak wychodzimy z założenia, stoi u podstaw naszej cywilizacji.
To jest takie pytanie bardzo ważne, ale ja myślę również, że to jest pytanie, które wymaga jasnej odpowiedzi. Czyli to jest pytanie zadane do nas, do ludzi z naszego pokolenia. Natomiast pokolenia, które teraz wchodzą na rynki, one już nigdy nie będą mieć tego pytania, dlatego że oni nie znają innego życia. Oni musieli zaadoptować i system wartości przekazany im i to, w jaki sposób oni funkcjonują na co dzień, w jaki sposób oni tworzą sztukę, już z użyciem całkowitej technologii, sztucznej inteligencji. A dla nich też ten wybór, czy oni to wybierają, czy wybierają analogowo, już jest takim wyborem na zasadzie, jakiego użycia, jakiego medium ja wybieram. Popatrzmy na to, jak robiliśmy zdjęcia analogowo, prawda? No to popatrzmy na sztuczną inteligencję na zasadzie zmiany aparatu fotograficznego z analogowego na cyfrowy.
Ludzka ręka zamieniona w rękę zbudowaną z serwerów.
No dokładnie. No. Tu mamy bardziej pytanie etyczne, formy etycznej, dlatego że sztuczna inteligencja wymaga ogromnej ilości energii.
Wody.
Wody. ogromnych połaci, gdzie te serwery, komputery, no i nie mamy jeszcze ogólnie komputerów kwantowych, chociaż nawet jak wejdą komputery kwantowe już na taką szeroką skalę, to ta sztuczna inteligencja się na tyle rozszerzy, że znowu będziemy potrzebować ekspansji czy to ziem, czy energii. Więc ja bym tutaj bardziej szukał tych elementów etycznych w tej formie środowiska. Bo to, czy my jako ludzie, nasze wartości, system wartości, czy forma współpracy się zmieni, myślę, że nie, bo tyle tysięcy lat pokazuje, że my jako ludzie jesteśmy adaptacyjni i my chcemy żyć w społeczeństwie. My umiemy używać naszych narzędzi po to, żeby to społeczeństwo było cały czas lepsze. Lepsze na dany moment.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Rozmawiamy sporo o ideach, ale zaczęło się od historii dzisiaj. To wszystko przy okazji tej wystawy Plakat to nie papier, która trwa w Pałacu Sztuki w Krakowie. Kurator tej wystawy, Wojtek Piotr Onak, niezmiennie jest z nami w porannym programie Radia Kraków Kultura. No właśnie, było trochę o historii i o tym, co może stanąć przed naszymi oczyma, kiedy myślimy o polskim plakacie. Było trochę o zmaganiach z teraźniejszością i o wyzwaniach teraźniejszości związanych chociażby ze sztuczno-inteligentnymi narzędziami i chciałbym, żebyśmy teraz postarali się jakoś to połączyć. To znaczy, chciałbym, żebyś pokazał, czy opowiedział, jak twoim zdaniem ta idea plakatu, którą postanowiłeś eksplorować w ramach pracy nad tą wystawą, funkcjonuje dzisiaj, w czym ona się przejawia i jakiej ona pozostaje relacji do tego, co było dawniej, jeszcze w poprzednim wieku.
Wiesz, plakat również był na okładkach książek. Plakat również był na okładkach płyt winylowych. Więc ten plakat był bardzo szeroko dostępny. W obecnym czasie często książki, magazyny wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów, które mają szybko sprzedawać dany magazyn. Teraz firmy bardzo często wykorzystują sztuczną inteligencję, aby generować również obrazy produktowe. Czyli idea sprzedaży jest bardzo ważna. Podczas Polskiej Szkoły Plakatu czy tam powstały jedne z najlepszych materiałów brandingowych, które eksplorujemy na wystawie również. Czyli chodzi o to, że plakat wychodzi bardzo szeroko poza to jedno medium papieru, poza ideę promocji kina czy teatru. Powstały jedne z, tak jak mówiłem, najpiękniejsze, chociażby CPN, Cepelia, LOT, i one sprzedawały bardziej chęć posiadania, a nie sam produkt, tak jak rozmawialiśmy. Mhm. Na książkach w obecnym czasie ten plakat staje się coraz ważniejszy, dlatego że idea sztucznej inteligencji jest tak już szeroko pojęta wśród marketingowców, wśród grafików i jest wykorzystywana w takiej formie dosyć prostej, czyli bardzo łatwo można jeszcze zobaczyć. Niekoniecznie ludzie rozumieją to, w jaki sposób pisać prompty, czy zrozumieć tą sztuczną inteligencję, jak ona działa w formie, żeby nie było zauważalne. Więc ten plakat wchodzi do księgarni, które na nowo się otwierają. Chociażby niedawny przykład w Warszawie. Więc wykorzystując technologię, podwyższamy to, czym idea Polskiej Szkoły Plakatu była. No bo technologia, bojąc się o to, że technologia nam zabiera coś, jednocześnie technologia daje nam to, że bardziej doceniamy to, co było. Doceniamy papier. Przykładowo, to, że plakat, teraz patrzymy na niego również tak, żeby ten papier, na którym ten plakat jest wydrukowany, był dobrej jakości. Sposób na druku tego plakatu ponownie się liczy. W latach 90. Każdy był grafikiem. Każdy prowadził własną agencję reklamową. Tutaj mówię, wiesz, sklepy, małe firmy. Każdy myślał, że może to zrobić. Więc nasze ulice były zalane bardzo złym plakatem. Były zalane czymś, co naprawdę było tak złe. Dobrze to pamiętamy.
Lata 90. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia archiwalne, na te archiwalne ogłoszenia. Tak, to wszystko staje się jasne wtedy. Mhm.
No i teraz mamy powrót do tego, że Polska Szkoła Plakatu jest czymś więcej niż sprzedażą idei. Jest sztuką i te przez taką, która powraca. Mamy wspaniałych następców Polskiej Szkoły Plakatu w obecnym czasie. Chociażby Piotr Gruszczyński, Maja Wolna. No i firmy zaczynają rozumieć też to, że wkładając więcej wysiłku w obraz, mogą otrzymać dużo więcej w zamian.
No właśnie, czyli w stronę wartości komunikacji wizualnej. To trochę w tę stronę spoglądamy. A państwa zapraszamy do tej kompleksowej refleksji nad tym, czym jest plakat, czym on może być, a w ślad za tą refleksją nad plakatem, do refleksji w ogóle nad tym, jak zmienia się nasz sposób myślenia o twórczości, ale także o pracy kreatywnej w XXI wieku. Wprowadzał w państwa w ten świat kurator wystawy Plakat to nie papier. Wojtek Piotr Onak, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu RKK.